Dzisiaj 17 grudnia, czyli Dzień Bez Przekleństw i Dzień Rozmów Twarzą w Twarz. Oba święta są warte uwagi.
W skrócie porozmawiamy o tym, co funkcjonuje w nadmiarze, a co już trochę zanika. Nie jest tak w sumie?
Właśnie tego spróbujemy się dowiedzieć. Dzisiaj opowie nam o tym językoznawca i profesor Marian Bugajski.
Język oprócz wielu różnych innych funkcji ma także tę funkcję emocjonalną. Ale to jest tak, że ta funkcja emotywna czy emocjonalna to jest ważna funkcja językowa. Język dysponuje specjalnymi środkami do tego, żeby wyrażać emocje. A więc to mogą być oczywiście emocje pozytywne i mogą być emocje negatywne. Te negatywne, no to najczęściej są wyrażane tymi pospolicie nazywanymi przekleństwami czy wulgaryzmami. No i to jest specjalny zasób środków językowych, takich samych jak i inne środki językowe. One oczywiście są objęte, czy były to jeszcze do niedawna objęte specjalną klauzulą, ja bym powiedział, że nawet takim tabu językowym. Ja nie wiem, czy wypada używać tutaj niecenzuralnych słów, nawet jako cytatów. To, że język się wulgaryzuje, to jest rzecz oczywista. Ale wracając do tych typowych wulgaryzmów, one mają swoje funkcje w języku. One są nacechowane oczywiście, one są bardzo wyraziste i z natury rzeczy powinny służyć do wyrażania negatywnych emocji. Dzisiaj mówimy kiepski, to nie odczuwamy tego jako wulgaryzmu. Ale kiep i kiepski to były kiedyś bardzo silne wulgaryzmy. To się zdewulgaryzowało. I pewnie jakbyśmy się dokładnie przyjrzeli, to dla każdego z tych tak zwanych wulgaryzmów znajdziemy jakąś etymologię. Jak się przyjrzymy internetowi chociażby, to zauważymy właśnie taki duży nadmiar właściwie wulgaryzmów. One czasami są niepotrzebne do niczego. One mają wyrażać emocje negatywne, ale one wyrażają też pozytywne emocje. Możemy wulgaryzmami zachwyt wyrażać. No i to tak jest. No z tym związany jest ten już dzisiaj pospolity dosyć przymiotnik zajebisty. No właściwie większość użytkowników języka nie uważa tego już dzisiaj za wulgaryzm. Ale to jest teraz pytanie takie, czy wulgaryzmy są dopuszczalne, czy są niedopuszczalne? Są dopuszczalne w określonych sytuacjach. A więc jak rąbię drewno i się uderzę siekierą, no to co powiem? No to użyję wulgaryzmu. Jak mnie zdenerwuje jakaś wypowiedź kogoś, kto mi się nie podoba w telewizji, to tam sobie pod nosem zaklnę, mówiąc pospolicie. A więc to jest tak, że my musimy zwracać uwagę na funkcje nie tylko wulgaryzmów, ale w ogóle wszelkich jednostek językowych.
No ja nie używam akurat ani młotka, ani gwoździ, ale no naprawdę nieraz zdarzyło mi się oparzyć gorącym garnkiem, gdy na przykład w pośpiechu zapomniałam, że jest coś takiego jak rękawice kuchenne. Wtedy dopiero można powiedzieć, że ujawnia się nasza kreatywność językowa.
Wiecie co, w sumie z tymi emocjami, no tak jednak jest. To działa trochę jak katarzis, bo to tak niby nas oczyszcza, relaksuje. Nawet przeprowadzono doświadczenia na ten temat.
Zrobili to naukowcy z USA. Postanowili zebrać ochotników, których podzieli na dwie grupy. Jedna z tych grup mogła używać wulgaryzmu w czasie dokonywanego doświadczenia, a druga mogła używać tylko i wyłącznie cenzuralnego słownictwa. Doświadczenie polegało na tym, że ochotnicy trzymali ręce w zimnej wodzie, wręcz lodowatej, i po prostu sprawdzono, która grupa ludzi wytrzymała dłużej. Słuchajcie, okazało się, że najdłużej wytrzymały osoby, które używały wulgaryzmów.
A ja przeczytałam w internecie o czymś takim jak łagodzenie doznań bólowych właśnie przez przeklinanie. I pewnie lepiej jest czasami zakląć pod nosem, niż używać na przykład agresji fizycznej. Ale o tym podyskutujemy po piosence.
Najlepsza muzyka w akademickim Radiu Index.
W dzisiejszych czasach przekleństwa są wszędzie. Cały czas nas praktycznie otaczają, cały czas je słyszymy. No po prostu nie da się od tego uwolnić. Nawet w niektórych programach rozrywkowych słychać właśnie przekleństwa.
Chociaż ja osobiście uważam, że lepiej naprawdę czasami trzymać swoje nerwy na wodzy, bo gdy nam się wymsknie, no już słów nie cofniemy, a mogą być po prostu w danej chwili niestosowne i niegrzeczne, niekulturalne. Ale nawet powstała lista takich, można powiedzieć w cudzysłowie, tańszych odpowiedników. I akurat moje ulubione to cholipka i kij ci w oko. Zabawne, ale też mają w sobie tę wymowę. Coś w nich jest takiego. A na przykład dzieci chłoną jak gąbka zasłyszone słownictwo. Dlatego musimy być ostrożni z takimi słowami. Ja za to nieraz słyszałam w mordę jeża, albo niech to dunder świśnie. A wyobrażacie sobie faceta, który spada z drabiny, tłucze sobie kość ogonową i nie tylko i krzyczy, kurczę felek!
Bo faceci to jednak faceci. Oni nie będą się bawić w kulki wodne czy psie kostki. Oni tak z grubej rury muszą. Muszą się wyładować. Zresztą posłuchajcie, co mają na swoje usprawiedliwienie.
Przeklinasz?
Tak, kiedy jestem zdenerwowany na przykład, kiedy się bulwersuję w jakiejś sprawie, to chyba są takie najczęstsze powody.
Podczas wybuchu radości też jakieś tam słówko się wypsnie czasem.
Oczywiście, zawsze.
Przeklinanie weszło mi już w taki nawyk, że przeklinam nawet jak jestem wesoły, jak smutny, zdenerwowany, szczęśliwy.
A czy to są przekleństwa tworzone na zasadzie takiego słowotwórstwa, czy raczej te, których się używa? Czy...
Wydaje mi się, że jeśli jestem zły, to jest słowotwórstwo, ponieważ wtedy proces twórczy jest bardzo odblokowany, kiedy są złe emocje w głowie. Ale tak z radości, no to ty się nie wymyśla, żeby kogoś tam jakoś bardzo obrazić czy coś. Po prostu używa się zwykłych przekleństw, które mają pokazywać jakąś ekspresję wypowiedzi.
Czy przekleństwa pomagają w czymś?
Człowiek na przykład sparzy sobie rękę albo uderzy się młotkiem przybijając gwóźdź w palec. To pierwsze, co powie, no to przeknie. Taka reakcja, akcja, reakcja, no uderzysz w palec i przeklinam, no.
Dzięki wulgaryzmom możemy się wyładować w sensie pozytywnym i jakże w sensie negatywnym możemy wyrzucić z siebie złe emocje.
A dlaczego przekleństwa się tak źle ocenia w języku polskim, jeżeli ktoś ich używa?
W większości sytuacji komunikacyjnych jest to niedopuszczalne. No przecież nie pójdę na uczelnię i nie zacznę rzucać przekleństwami. Tak samo nie zrobię tego w autobusie, w pracy czy gdziekolwiek indziej. Ale kiedy wywrócę się, to nie powiem cebula albo coś takiego, tylko no niestety, no to już jest tak głębiej w każdym z nas, nikt tego nie planuje raczej.
Czy nie uważasz, że przekleństwa w ustach kobiety brzmią nieładnie?
Kobieta to jest płeć piękna, piękno powinno pokazywać jak najlepsze wzorce. Kiedy ja rozmawiam z dziewczyną, ona przeklina. To jest dosyć takie negatywne, no też w zależności od temperamentu tej osoby, jak to jest, no różnie, ale generalnie nie fajnie jest jak dziewczyną przeklina.
Ja wychodzę z takiego założenia, że po prostu przekleństwa w ustach kobiety brzmią jakby nieładnie. A facet jak facet czasami sobie musi po prostu przeknąć, jakoś tak się to przyjęło w normie użytkowej.
Przekleństwo może zastępować znaki interpunkcyjne?
To jest taki przerywnik, no ale tego nie powinno się w ogóle wdrażać w życie, kiedy ja przeklinam. No, ostatnio chcę jak nie przeklinać, staram się. No, ale to jest nawyk, trzeba czegoś się odzwyczaić. No i chyba tak jest, że ludzie najczęściej używają słowa na K jako przecinek.
Chłopcy zawsze znajdą jakieś wytłumaczenie. Albo to emocje, przecinek, albo czasem trzeba, a nam to niby nie wolno, bo co, płeć piękna, wzorzec do naśladowania. Co myślicie o tym?
Jest wolność słowa? Jest. Jest uprawnienie? No tak, jest. Ale gdy kobieta wozi drewno taczką, no chyba nie o takie równouprawnienie walczyłyśmy, ale spokojnie, my tutaj niczego nie manifestujemy. A wracając do przeklinania, no właśnie co?
No, przecież my też czasami musimy jakoś wyrazić swoje emocje, nie tylko piszcząc i tupiąc na widok myszy.
Czy zdarza ci się używać przekleństw?
Zdarza się. Rzadko i staram się tego nie robić, ale się zdarza.
Staram się używać innych słów. Uważam, że to są przecinki, które można bardzo łatwo zastąpić.
Czy przekleństwa pomagają w czymś?
Na pewno pomagają rozładować emocje. Kiedy na przykład zdarzy się coś złego, coś niefajnego i chce się rozładować emocje, to na pewno to pomaga każdemu.
A czy przekleństwa są taką częścią języka polskiego, która teraz jest nieodłącznym elementem? Czy uważasz, że ludzie powinni się jej wystrzegać?
To jest nieodłączny element, myślę, każdego języka. W pewnych sytuacjach przekleństwa są dozwolone. Chodzi mi tutaj o jakieś, nie wiem, teksty na przykład, gdzie to pomaga też wyrazić emocje, tak jak w życiu codziennym. I no, nie da się nie używać tego przez nikogo chyba, więc to jest i zawsze będzie.
Tak jak powiedziała nam dr Izikowska, to one mają jakieś tam odniesienie w rzeczywistości i są jednak nam potrzebne w niektórych sytuacjach. Myślę, że sytuacje, w których naprawdę złość sięga zenitu, używanie słów cholipcia albo motyla noga śmiesznie brzmiałyby.
A dlaczego przekleństwa się tak źle ocenia w języku polskim, jeżeli ktoś ich używa?
To jest jakiś tabu w ogóle mówienie o tym, że ktoś przeklina, że mówi takie brzydkie słowa. No to nie jest społecznie dozwolone używanie tych słów.
A jak to jest, że kobietom nie wolno przeklinać, a faceci mają takie przyzwolenie?
Myślę, że mężczyźni zdecydowanie. Kobietom raczej nie wypada. Tak jest przynajmniej obraz taki społeczny, że kobieta przeklinająca to nie jest coś ładnego.
Kobiecie tym bardziej nie przystoi, mimo tego, że jestem kobietą, więc powinnam bardziej taki ruch feministyczny stawiać. Ale nie, no jednak wydaje mi się, że brzmi to bardzo niedobrze z ust kobiety.
Kobieta też człowiek bez przesady. Czasem sobie musi przeklnąć. Jak ją nerwy ponoszą, to co? Ma piszczeć? Dlaczego to my zawsze mamy być wielkim wzorem? Mamy zawsze pięknie wyglądać, pachnieć, być dobrymi kucharkami, matkami, sprzątaczkami. Wszystko jeszcze jakbyśmy miały mieć 10 czy 18 par rąk.
No tak, może i nie używamy młotka i gwoździ, nie tniemy drewna, ale przecież każdej z nas może się przypadkiem przypalić koszula pod żelazkiem, wystrzelić tłuszcz z rozgrzanej patelni albo co gorsza, złamać paznokieć.
Oj, mężczyzna nie zrozumie. Złamany paznokieć, naprawdę tylko my kobiety rozumiemy ten ból. Nic przyjemnego. Osobiście ja nie przeklinam i dalej myślę, że dziewczynom nie przystoi. Jakoś to tak w moim akurat odczuciu nieładnie wygląda, albo właściwie nieładnie brzmi. No i akurat tutaj żadne argumenty mnie co do tego nie przekonają. I wydaje mi się, że to poniekąd też wynika z natury i wychowania. U mnie akurat w domu pilnowało się, żeby nie padały takie słowa i teraz słysząc je od swoich rówieśników, a już tym bardziej od swoich naprawdę, naprawdę uroczych koleżanek, nijak mi to pasuje. Tak się rozgadałam w sumie, ale nie uciekajcie, wracamy po piosence.
Akademickie Radio Indeks. Zielona Góra Muzyki.
Dobra, koniec tej wojny damsko-męskiej. Zwłaszcza, że strona przeciwna niestety, ale nie ma jak się dzisiaj bronić. Więc zacznijmy może od tego drugiego święta. Rozmowy twarzą w twarz.
Jest to możliwe czy niemożliwe? Jak myślicie? Bo w tej chwili naszym łącznikiem jest mikrofon.
Myślę, że możliwe, a raczej stosowne, bo jak ktoś, na przykład ja, całe tygodnie spędzę na studiach poza domem i tylko w weekendy, w dodatku co drugie, dobra, nawet trzecie, wraca do rodziny, to jednak nieodezwanie się słowem byłoby nie na miejscu.
Facebook nie zastąpi ani mimiki, ani gestów, nawet jeśli istnieją emotikony. A czy studenci jeszcze umieją wyjść poza ten świat? Posłuchajcie.
Czy obecnie możliwa jest rozmowa twarzą w twarz?
Obecnie jest możliwa, ponieważ taką czynność właśnie wykonujemy.
No wydaje mi się, że tak. Pomimo wszystko ludzie wychodzą na ulicę i rozmawiają ze sobą. Choć oczywiście no jakoś to się zatraciło, te relacje. No i niestety nie wiem, czy to można tak powiedzieć, że będą te relacje coraz gorsze, no ale rzeczywiście w przeciwieństwie, patrząc 10 lat wstecz, są z pewnością inne. No mogłabym rzec gorsze.
Czy w dobie Facebooka można jeszcze rozmawiać twarzą w twarz?
Tak, bo można więcej przekazać i Facebook jest tylko częścią, pewną częścią rozmowy twarzą w twarz.
W jakich sytuacjach najlepiej rozmawiać twarzą w twarz?
Najlepiej, kiedy są jakieś emocje. Właśnie byłem przed chwilą świadkiem mojej rozmowy telefonicznej, której powiedziałem, że załatwię pewną sprawę, jak przyjadę do siebie do domu i porozmawiam twarzą w twarz, bo uważam, że ważne informacje należy właśnie przekazać tą drogą, a nie przykładowo przez telefon, SMS-em, czy za pomocą serwisów społecznościowych.
Przede wszystkim chyba, żeby coś załatwić, bo łatwiej jest nawiązać jakiś kontakt z kimkolwiek, czy jakiejś znajomości, no widząc siebie, rozmawiając, tak właśnie twarzą w twarz, a taka rozmowa internetowa chyba mało wnosi.
Kiedy jest do przekazania coś bardzo ważnego, bo przez Facebooka nie da się tylko wszystkiego przekazać. Facebook jest tylko takim dodatkiem do codziennych rozmów.
A czy rozmowa twarzą w twarz jest trudna?
Zależy, na jakie tematy rozmawiamy. Bywają takie tematy, że na pewno jest trudna, ale to zależy, no, tak jak powiedziałem, zależy od tematu, na którym podejmujemy daną rozmowę.
A dlaczego rozmowa twarzą w twarz jest taka trudna?
No bo jednak jest to rozmowa twarzą w twarz. Tu wchodzi w grę mimika, tu wchodzą w grę emocje. No i w ten sposób, tak mi się wydaje, ta rozmowa jest trudniejsza niż na Facebooku na przykład.
Wydaje mi się po prostu, że osoby boją się przekazać ważnych rzeczy drugiej osoby prosto w oczy i wolą sobie ułatwić zadanie przekazując to przez Facebooka.
Znalazłam taki ciekawy artykuł w jednej z gazet, dokładnie w dodatku reportażowym. I artykuł opisuje sytuację, kiedy mężczyzna wchodzi do knajpki, takiej właśnie dosyć mocno zatłoczonej, bo to był chyba prawdopodobnie weekend. Jedyne miejsce wolne jest przy stoliku, przy którym siedzi już kobieta na wózku inwalidzkim. No i mężczyzna podchodzi, mówi, że tylko zje to, co zamówi i po prostu opuści ją. Natomiast następuje taka chwila krępującej ciszy. Nie wiedzą, o czym ze sobą rozmawiać. No i w tym momencie każdy z nich bierze swój telefon i patrzy na ekran. No i nagle kobieta mówi, chce pan wiedzieć, dlaczego jestem na wózku? W sumie pytanie takie, wydaje mi się, no na pewno nurtujące tego akurat chłopaka, który tam siedział. I zaczynają rozmawiać. I jak się kończy ta historia? O ich rozmowie powstała książka. Właściwie najpierw powstał ciekawy felieton, dzięki któremu kobieta zebrała fundusze na swoją operację. A później psycholog Susan Pinker napisała tę książkę pod tytułem Efekt wioski. Jak kontakty twarzą w twarz mogą uczynić nas zdrowszymi, szczęśliwszymi i mądrzejszymi. Jakbym mogła to skomentować? No mówiąc krótko, używajmy swoich ust nie tylko do jedzenia.
W tym samym artykule czytałam, że kontakt społeczny sprawia, iż wytwarza się większa liczba opioidów, a one, słuchajcie, działają tak samo jak środki przeciwbólowe. Jednocześnie zmniejsza się liczba hormonów odpowiedzialnych za negatywny wpływ na stresory. Bogate życie towarzyskie może spowolnić choroby nowotworowe.
I teraz już wiem, dlaczego rozmowa z przyjacielem w trudnych momentach tak bardzo odstresowuje. Ponoć mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Chociaż cisza jest krępująca, gdziekolwiek się znajdziemy, więc trzeba rozmawiać. I to nie tylko z Rosją.
I tym akcentem kończymy dzisiejszą audycję.
Co prawda do świąt został jeszcze równiutki tydzień, ale już teraz chciałybyśmy złożyć wam życzenia.
Aby te święta były pogodne,
radosne,
spokojne,
pełne rozmów twarzą w twarz.
Oraz oczywiście bez przekleństw.
Tego i wszystkiego dobrego w nowym roku.
Życzą Wam studentki drugiego roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Asia Borowik,
Dorota Gut,
Michalina Korzeniowska.